Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI podsumował swoją wizytę w Niemczech.
Watykan podjął dyplomatyczną ofensywę na rzecz etyki w polityce.
W Krakowie odbyła się konsekracja dwóch nowych biskupów pomocniczych.
28 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Cieszę się, że w mojej ojczyźnie mogłem zobaczyć młode oblicze Kościoła i wraz z moimi rodakami dzielić radość z bycia katolikiem. Wszystkim przypomniałem, że ich życie będzie owocne, jeśli oprze się na autentycznej wierze, jeśli będą trwać w jedności z następcą Piotra. Mówił Ojciec Święty na audiencji ogólnej. Zamiast katechezy powrócił do swej wizyty w Niemczech, omawiając jej poszczególne etapy. Wiele miejsca Benedykt XVI poświęcił swym spotkaniom z niemieckimi politykami. Przypomniałem im, że Bóg nie jest zagrożeniem dla demokracji i wolności, lecz gwarantem ludzkiego współistnienia w sprawiedliwości i pokoju, powiedział Benedykt XVI.
Bardzo chętnie przyjąłem zaproszenie do odwiedzenia Bundestagu. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń tej podróży. Po raz pierwszy papież przemawiał do członków niemieckiego parlamentu. Z tej okazji ukazałem, że podstawa prawa i wolnego, praworządnego państwa, a zarazem miara wszelkiego prawa, została zapisana przez Stwórcę w samym bycie Jego stworzenia. Trzeba zatem poszerzyć nasze pojęcie natury, obejmując nim nie tylko ogół funkcji, lecz również zobaczyć w niej język Stwórcy, który pomaga nam odróżnić dobro od zła.
Benedykt XVI podkreślił też, że jego podróż do Niemiec, kraju reformacji, miała silną wymowę ekumeniczną. Obejmowała bowiem wizytę w byłym klasztorze Augustianów w Erfurcie, gdzie Marcin Luther został katolickim księdzem.
Przekonaliśmy się na nowo, jak ważne jest nasze wspólne świadectwo o wierze w Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, który często nie zna Boga i nie interesuje się Nim. Niezbędne są nasze wspólne zabiegi o dojście do pełnej jedności, ale jesteśmy w pełni świadomi, że nie możemy stworzyć sobie wiary czy jedności, której tak bardzo pragniemy. Wiara, będąca naszym własnym wytworem, nie ma żadnej wartości, a prawdziwa jedność jest raczej darem Pana, który modlił się i nadal się modli o jedność swych uczniów. Tylko Chrystus może dać nam tę jedność, a my będziemy się stawać coraz bardziej zjednoczeni w tej mierze, w jakiej powrócimy do Niego i pozwolimy, by On nas przemieniał.
Do swej podróży papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję wam za modlitewne wsparcie podczas mojej wizyty rodzinnych Niemczech. Dziękuję również tym wszystkim Polakom, którzy byli obecni w Berlinie, Erfurcie, Friburgu i innych miejscach, jednocząc się z braćmi Niemcami i upokajając się wzajemnie świadectwem wiary. Niech Bóg wam błogosławi.
Podpisanie i ogłoszenie adhortacji apostolskiej owocu drugiego synodu biskupów dla Afryki to główny punkt listopadowej wizyty papieskiej w Beninie. W Watykanie podano program podróży Benedykta XVI do tego kraju.
Papież przybędzie 18 listopada do Kotonu, największego miasta Beninu, gdzie jest też nuncjatura apostolska, w której będzie nocował. Powitany na lotnisku międzynarodowym imienia kardynała Bernardo Gantina, uda się potem do tamtejszej katedry. Następnego dnia Benedykt XVI złoży wizytę w Pałacu Prezydenckim w Kotonu, gdzie spotka się też z politykami i dyplomatami oraz przedstawicielami głównych religii kraju. Uda się potem do pobliskiego Ouidah nad Atlantykiem na grób kardynała Gantina, dziekana Kolegium Kardynalskiego i do seminarium. Wreszcie w tamtejszej bazylice podpisze posynodalną adhortację. Po południu spotka jeszcze w Kotonu podopiecznych misjonarek miłości, dzieci i biskupów Beninu. 20 listopada podczas mszy na stadionie w Kotonu papież przekaże biskupom Afryki adhortację apostolską. Późnym wieczorem powróci do Rzymu.
Stolica Apostolska stara się zawsze dostosować swe struktury zarządzania do nowych potrzeb duszpasterskich, modyfikując organizację i kompetencje dykasterii kurii rzymskiej, przypomina Benedykt XVI w swym liście apostolskim. Przenosi nim na rotę rzymską dotychczasowe kompetencje kongregacji do spraw kultu Bożego co do dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego oraz co do orzeczenia nieważności święceń. Jednocześnie tworzy w Trybunale Roty specjalny urząd do tych spraw. Postanowienia te wejdą w życie w sobotę.
Papież zwraca uwagę, że zasady dostosowywania rzymskich dykasterii do potrzeb duszpasterskich potwierdził Sobór Watykański II. Kierował się nią błogosławiony Jan Paweł II, reformując kurię rzymską konstytucją apostolską Pastor Bonus z 1988 roku. Później zarówno on sam, jak i jego następca Benedykt XVI modyfikowali ze względu na zmieniające się potrzeby struktury i kompetencje pewnych dykasterii. Obecna zmiana ma na celu odciążenie kongregacji do spraw kultu Bożego, by mogła zajmować się głównie promowaniem liturgii w Kościele zgodnie z soborową odnową. Przeniesienie kompetencji, pisze Ojciec Święty, zaproponował prefekt watykańskiej kongregacji do spraw liturgii. Nowym urzędem Roty Rzymskiej zajmującym się dyspensą od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego oraz sprawami o orzeczenie nieważności święceń kierować będzie dziekan tego Trybunału. Jest nim obecnie biskup Antoni Stankiewicz.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Los ludzi cierpiących na skutek klęsk żywiołowych, nieporadności swych rządów, prześladowanie chrześcijan w krajach łamiących prawa człowieka, jak i tych, które chlubią się kulturą tolerancji, oraz przedłużający się kryzys gospodarki, który świadczy o jej odetycznieniu i dehumanizacji, to zdaniem Watykanu główne wyzwania stojące dziś przed wspólnotą międzynarodową. Przedstawił je na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef papieskiej dyplomacji.
Arcybiskup Dominik Mamberti przypomniał, że obowiązkiem wspólnoty międzynarodowej jest humanitarna interwencja, ilekroć jakieś państwo nie chroni podstawowych praw swych obywateli. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc materialną, jak w krajach rogu Afryki, gdzie miliony ludzi cierpią na skutek suszy i głodu. Interwencja może też mieć formę militarną, trzeba jednak przypomnieć o groźbie nadużyć w tym względzie, zastrzegł francuski hierarcha.
Szef watykańskiej dyplomacji zażądał również skutecznej ochrony mniejszości religijnych, a w szczególności chrześcijan, bo to właśnie oni są dziś najliczniejszą grupą religijną prześladowaną za swą wiarę. Arcybiskup Mamberti zaznaczył, że do dyskryminacji chrześcijan dochodzi również w krajach, które chlubią się kulturą tolerancji. W rzeczywistości jednak tolerancja ta nie obejmuje wiary i jej obecności w przestrzeni publicznej.
Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę Stolica Apostolska, jest kryzys gospodarczy. Arcybiskup Mamberti podkreślił, że jest niedopuszczalne, aby gospodarka była wolna od etycznych zobowiązań i opierała się jedynie na autoregulacji rynku czy umowach głównych potentatów, którzy rozdzielają między siebie zyski. Niezbędna jest dalekowzroczna rewizja światowego systemu gospodarczego i finansowego.
Stolica Apostolska ustosunkowała się również do kwestii palestyńskiej. Arcybiskup Mamberti przypomniał, że o dwóch państwach Ziemi Świętej mówi już rezolucja ONZ z 1947 roku. Zdaniem Watykanu ONZ powinna dążyć do ustanowienia państwa palestyńskiego. Jednakże nie od tego zależy w głównej mierze pokój w tym regionie, lecz od uczciwego porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami. I to właśnie na tym polu powinna się zaangażować wspólnota narodów, powiedział na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ szef watykańskiej dyplomacji.
Włoskie doświadczenia mogą być cennym wzorem dla innych krajów, w tym co dotyczy rozwoju stosunków państwo-kościół i wzajemnej współpracy. Mówił o tym nowy substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu, czyli watykański odpowiednik wicepremiera, arcybiskup Giovanni Angelo Becciu, na konferencji zorganizowanej przez ambasadę Włoch przy Stolicy Apostolskiej. Spotkanie było zatytułowane Kościół, Państwo, Regiony i Jedność Italii, a przygotowano je w związku z obchodami 150-lecia zjednoczenia kraju.
Arcybiskup Becciu zwrócił w pierwszym rzędzie uwagę na intelektualny wysiłek prawników. Dzięki niemu mogły powstać odnośne umowy nie tylko między Stolicą Apostolską a państwem włoskim, ale także między jednostkami administracyjnymi państwa a okręgami kościelnymi, stanowiąc podstawy dwustronnej współpracy. Do powstania wspólnej tożsamości narodowej Włochów przyczyniło się także wielu ludzi związanych z Kościołem, tak świeckich jak duchownych. Z kolei ważnym narzędziem tejże tożsamości stał się język włoski, którego upowszechnienie także wśród obcokrajowców należy w znacznej mierze przypisać kościelnym, w tym papieskim uczelniom. Przedstawiciel sekretariatu stanu wskazał ponadto na włosko-watykańską współpracę istniejącą na szczeblu przedstawicielstw dyplomatycznych. Jako przykład podał pomoc humanitarną dla ofiar ubiegłorocznego zamachu terrorystycznego na chaldejską świątynię w Bagdadzie.
Istnieje większa wola współpracy i świadomość potrzeby kontynuowania dialogu między Cerkwią Prawosławną a Kościołem Katolickim w Rosji. Mówił o tym po spotkaniu z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem kardynał Józef Tomko. Gościł on w Rosji jako legat papieski na uroczystościach stulecia konsekracji Stołecznej Katedry Katolickiej.
Jest większe zaufanie między obu kościołami, a także wola współpracy jako chrześcijanie. Jest bardzo pozytywny duch dialogu ekumenicznego. Spotkanie z patriarchą było bardzo serdeczne. Rozmawialiśmy o posłudze misyjnej, a także o klerze. Także w Kościele prawosławnym brakuje powołań i nie ma wystarczającej liczby kapłanów. Wskazaliśmy na konieczność dobrej formacji duchowieństwa. Poruszony został temat chrystianofobii w społeczeństwach zachodnich. Wskazaliśmy, że potrzeba tu jasnego głosu autorytetu duchowego broniącego etyki chrześcijańskiej. Podziękowałem patriarsze, że w tej kwestii bardzo jasno zabiera głos, który jest w harmonii z naszym głosem.
Cieniem na moskiewskich uroczystościach położył się incydent z rozbiórką jednego z domów należących do misjonarek miłości pracujących w stolicy Rosji. Jak poinformował arcybiskup Paulo Pezzi, podobna groźba zawisła również nad kolejnym ich budynkiem, który podobnie jak pierwszy został zbudowany bez odpowiednich zezwoleń administracyjnych i może zostać potraktowany jako samowola budowlana.
W święto patrona Katedry Wawelskiej świętego Wacława odbyła się konsekracja nowych biskupów archidiecezji krakowskiej, Grzegorza Rysia i Damiana Muskusa. Nowi biskupi zostali zawierzeni opiece błogosławionego Jana Pawła II. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że tylko ten, kto kocha, może zostać pasterzem. Od tego warunku nie ma i nie może być dyspensy, mówił metropolita krakowski.
Konsekracja odbyła się w Katedrze Wawelskiej, dokładnie w 53. rocznicę otrzymania sakry biskupiej przez księdza Karola Wojtyłę. Eucharystii celebrowanej przez kardynała Stanisława Dziwisza uczestniczyli liczni biskupi oraz nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, który odczytał papieskie nominacje biskupie. W homilii krakowski metropolita zwrócił uwagę na wyzwania nowej ewangelizacji i specyfikę krakowskiego kościoła.
Na nową ewangelizację czekają rozległe dziedziny życia społecznego i politycznego, sprawiedliwości społecznej i solidarności. Szczególnym powołaniem Kościoła krakowskiego jest przypominanie światu prawdy o Bożym miłosierdziu.
Biskup Grzegorz Ryś chce być w swym pasterzowaniu blisko ludzi.
Papież bardzo tak mocno mówi, nie ma siły w Kościele, który jest, on to nazywa, zbiurokratyzowanym Kościołem. Kościół się zmienił w biuro, no to rzeczywiście życia w tym nie ma. Natomiast też nikt jeszcze nie powiedział, że nie wiem, takie struktury kościelne jak parafia na przykład przestały być ważne, bo są ważne.
Biskup Grzegorz Ryś zastąpił swego poprzednika, biskupa Józefa Gustka, obecnego biskupa polowego Wojska Polskiego. Biskup Damian Muskus zastąpił z kolei zmarłego w lipcu biskupa Albina Małysiaka. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego, Anna Łoś, Radio Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.